Za śnieżnymi górami, za ośnieżonymi lasami żyły sobie dwa gronostaje? Jak do tego doszło? Nie wiem. Brzmi tajemniczo i brzmi dosyć dziwnie. Myślę też, że dosyć nietypowo jak na podcast o tematyce, no bądź co bądź sportowej, ale już wszystko wyjaśniam i myślę, że wszystko się rozjaśni. Jakoś tak zima, która jest moją absolutnie ukochaną porą roku, a szczególnie taka prawdziwa, mroźna, bardzo śnieżna, jakoś tak wydaje mi się porą mimo wszystko taką przytulną, bo tulimy się w mięciutkie pierzynki, w cieplutkie koce. Jak ktoś, tak jak ja, jest szczęśliwym posiadaczem kotów, no to ma takie żywe termoforki, kochane misie. No i oczywiście ja też jestem osobą, która absolutnie kocha, uwielbia pluszaki. Mam ogromną kolekcję, która o zgrozo wbrew moim warunkom mieszkaniowym stale się powiększa. No i właśnie jakoś tak naszła mnie w związku z tym pewna refleksja na temat zbliżających się zimowych igrzysk olimpijskich Milano Cortina. Co prawda jeszcze no prawie miesiąc nam został, no bo dopiero 6 lutego rozpocznie się ta cała rywalizacja. Jednak nie da się ukryć, że akurat jeżeli chodzi o tę kwestię igrzysk olimpijskich, no to raczej nie spodziewacie się, aby ktoś ten temat podjął w tym czasie. No myślę, że będziemy jeszcze tutaj wielokrotnie na antenie akademickiego Radia Lusy wspominać o nadchodzącym święcie sportu, sportów zimowych, no ale raczej mało kto wam powie o maskotkach. No właśnie, taki milutki i przyjemny temat, idealny na takie chłodne zimowe wieczory, no bo cóż nas może utulić i rozczulić i co nas może ukołysać po ciężkim, fatalnym dniu w pracy, jak właśnie taka miła maskotka. W środku z nas każdy ma troszeczkę dziecka w sobie mimo wszystko, mimo tego dorastania okropnego i tych dorosłych obowiązków, no to każdy z nas ma w sobie wewnętrzne dziecko. No i jak to dzieci, kochamy wszyscy to, co jest milutkie, to, co jest cieplutkie, to, co jest przyjemne. No i podjęłam ten temat akurat maskotek na tych igrzyskach olimpijskich, które się zbliżają. Nie bez przyczyny, bo wyglądają one dosyć nietypowo. Raczej nie jest to pierwsze zwierzę, które przychodzi nam na myśl, jeżeli mówimy o Włochach. No bo przecież właśnie we Włoszech będą się te igrzyska odbywać w tym roku. Ale jednak ma to jakieś głębsze znaczenie, które odnalazłam oczywiście przygotowując się do tego podcastu. Gronostaje, no właśnie, już o tym wspomniałam. Ja muszę się wam szczerze przyznać, że jak pierwszy raz zobaczyłam te maskotki, jak one wyglądają, to byłam święcie przekonana, że są to fretki. I jak się okazało, nie tylko ja, bo wielokrotnie w komentarzach, gdzieś tam na Instagramie, na Facebooku, na tych wszystkich wielkich social mediach widziałam, że bardzo wiele osób ze środowiska K-popu się odezwało i wręcz żądało zmiany imienia jednego z tych gronostajów na Jinred, czyli na taką fretkę pluszową, którą zaprojektował jeden z członków Stray Kids, Hyunjin. Ta fretka jest dosyć łudząco podobna do gronostaja, o którym będziemy dzisiaj mówić, ale to są dwa zupełnie różne zwierzątka. Niemniej równie słodziutkie, chociaż gronostaj chyba troszeczkę mniej cuchnie. Tak mi się wydaje. Nie mam zbyt wielkiego doświadczenia z tym zwierzątkiem, natomiast jeżeli chodzi o fretki, no to niestety prędzej się je poczuje niż zobaczy. Wiem to z tego powodu, że mój sąsiad ma właśnie fretki i pomimo tego uroczego pyszczka, który często wystawał mu spod kurtki, no to ten niestety odór, muszę tak to nazwać brzydko, ten odór był wyczuwalny dwa piętra do góry, więc nie, no niestety, tak to bywa. Natomiast gronostaje, powiedzmy w końcu o tych gronostajach, dlaczego one są symbolem tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich? Otóż, naszymi dzisiejszymi bohaterami głównymi są Tina i Milo. Brzmi to uroczo, dosyć krótko. Są to oficjalne maskotki zimowych igrzysk olimpijskich i paralimpijskich, bo to też musimy wspomnieć, 2026, Mediolan i Cortina d'Ampezzo. No i tutaj jeżeli chodzi o imiona tych stworzonek, no to łatwo je tutaj sobie wyjaśnić. Tina od Cortina, no a Milo to oczywiście skrót od Milano, a więc Mediolan po polsku. I po raz pierwszy zobaczyliśmy Tinę i Milo podczas festiwalu piosenki włoskiej w San Remo. I co ciekawe, był to rok 2024, a więc teoretycznie powinniśmy się już obyć z tymi dwoma stworzonkami. No ale wydaje mi się, że mimo wszystko jednak ta promocja igrzysk zimowych troszeczkę wyhamowała, ciężko powiedzieć dlaczego, i wydaje mi się, że dopiero teraz tak naprawdę nabiera to wszystko rozpędu. Jak w ogóle powstały Tina i Milo? Jak ktoś wpadł w ogóle na taki pomysł? Otóż maskotki są rezultatem współpracy pomiędzy Komitetem Organizacyjnym Igrzysk a włoskim Ministerstwem Oświaty. Oba te organy zaprosiły uczniów szkół podstawowych i średnich do zgłaszania swoich propozycji, więc myślę, że jest to bardzo miłe i urocze i takie podkreślenie właśnie tego, jak bardzo nas też igrzyska same w sobie jednoczą. No bo przecież gdzieś tych naszych sportowych idoli musimy zobaczyć, zanim będziemy chcieli być duzi i silni. No a jeżeli możemy to sobie to umilić właśnie takimi przyjemnymi stworzonkami, no to już w ogóle świetna sprawa. Wybrane zostały dwa projekty, wpłynęło ich ponad 1600, także naprawdę myślę, że to był twardy orzech do zgryzienia. Dwa ostatecznie zostały wybrane i zaprezentowane w ankiecie. No i oficjalnymi maskotkami właśnie zostały te dwa gronostaje, natomiast projekt, który zajął drugie miejsce, a więc takich sześć uroczych przebiśniegów, również będzie towarzyszyć naszym kochanym gronostajom i tak mają teoretycznie oczywiście wzbudzać radość i entuzjazm dla igrzysk. Te sześć przebiśniegów będą się nazywały The Flow, jakby ktoś się zastanawiał. No ale nie o nich będziemy mówić, no bo umówmy się, gronostaje to są nasi główni bohaterowie. Więc parę słów o Tinie. Tinie, która jest chyba taką najbardziej rozpoznawalną postacią, jeżeli chodzi o te nadchodzące Igrzyska Olimpijskie, o ile możemy mówić o niej jako o faktycznej postaci. Przede wszystkim dlatego, że jest to gronostaj biały, a więc klasycznie zimowy. Gronostaje bowiem, moi kochani, mają dwa kolory umaszczenia, letnie oraz zimowe. No i właśnie Tina ma to zimowe. Jest bialutka z czarnym ogonkiem na końcu. Jest bardzo kreatywna, twardo stąpająca po ziemi. Jak tutaj jeszcze o niej sobie poczytałam, mieszka w mieście, kocha chodzić na koncerty i występy. No to by wyjaśniało jej występ na Sanremo. No myślę, że jest to całkiem logiczne, rzeczywiście. Dodatkowo Tina jest też pod wrażeniem siły piękna jego zdolności do transformacji. Brzmi to trochę górnolotnie jak na gronostaja, no niech im będzie. Opisuje ją zawołanie "Miej wielkie marzenia" i po angielsku jest to "Dream Big". Tak jak już wspomniałam, jej imię pochodzi od miasta gospodarza, czyli Cortiny d'Ampezzo. Przechodzimy teraz do Milo, który pochodzi od Milano, czyli od drugiego miasta organizatora, miasta gospodarza, Mediolanu. No to jest to taka troszeczkę podchwytliwa postać, no bo raczej teoretycznie powinna się nam kojarzyć z letnimi igrzyskami olimpijskimi tak właściwie, bo Milo ma umaszczenie właśnie letnie, brązowe, z takim żółtawym brzuszkiem. Trochę się zastanawiam, wydaje mi się, że oni to zrobili głównie po to, żeby móc odróżnić te dwie postaci, no bo gdyby oba gronostaje były białe, no to raczej by się nam myliły, musiałyby mieć jakiś taki charakterystyczny jakiś swój znak rozpoznawczy, albo nie wiem, może Milo miałby jakąś muchę, albo krawat, albo Tina może jakąś kokardkę przy uszku, no nie wiem, no może można było z tego, myślę, jakoś inaczej wybrnąć, niż dawać na igrzyska zimowe letniego gronostaja, no ale cóż, no nie będę się wtrącać. Nie ukrywam, że również jest absolutnie przesłodki, ma ogromny uśmiech, podobnie jak Tina zresztą, no ale właśnie jest brązowy. Milo jest marzycielem, moi państwo, czyli jest przeciwieństwem Tiny. Dodatkowo uwielbia opowiadać dowcipy, bawić się w śniegu, a w wolnym czasie wymyśla instrumenty muzyczne. Cokolwiek to znaczy. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie instrumenty muzyczne Milo wymyślił, bo wydaje mi się, że raczej do tej pory widziałam go praktycznie tylko i wyłącznie z nartami i jak towarzyszył Tinie w takich bardziej śnieżnych zabawach. No właśnie, wydaje mi się, że to bardziej Tina się lubiła bawić na śniegu. Przynajmniej takie filmiki i rolki widziałam. No trudno. Idziemy dalej, jeżeli chodzi o charakterystykę Milo, bo to jeszcze nie jest wszystko. Pomimo urodzenia się bez łapki, ojejku, Milo nauczyła się chodzić przy użyciu ogona. Opisuje ją zdanie, przeszkody są trampolinami. Jak słodko. A więc mamy nawiązanie też do tych igrzysk paralimpijskich, które będą się odbywać po zakończeniu rywalizacji sportowców pełnosprawnych. I myślę, że to jest bardzo urocze. Zresztą, jak mam być z Wami szczera, to tak naprawdę na początku nawet nie zauważyłam tego, ktoś by mógł powiedzieć, defektu. No, jest to po prostu pewna urocza różnica. Ja tej uroczej różnicy w przypadku Milo nie zauważyłam. I z tego, co widzę, to są to obie dziewczynki. Tak przynajmniej tutaj jest opisane. No mi się wydawało, że Milo jest raczej takim chłopaczkiem uroczym, zabawnym. No ale cóż, są to w takim razie siostry, dwa grono staje. No i pozostaje cały czas to pytanie, dlaczego właśnie te grono staje. No to już Wam wyjaśnię. Żeby lepiej to zrozumieć, musimy się cofnąć troszeczkę w czasie i zmienić nieco dziedzinę ze sportu na sztukę. Przede wszystkim gronostaj nie jest symbolem Włoch jako państwa. To nie jest tak, że Włosi mają w swoim herbie gronostaje, albo gronostaj odegrał jakąś bagatelną rolę w kształtowaniu się samego państwa, no bo przecież pamiętamy, że podwalinami Włoch i tej cywilizacji są jakby osiągnięcia starożytnych Rzymian między innymi, a wiemy, że w przypadku Rzymian takim stworzeniem mitologicznym była wilczyca. Natomiast, no tak jak Polska ma orła, niektóre państwa mają lwa, no to w przypadku Włoch gronostaj nie jest takim zwierzątkiem. Niemniej bardzo Włochy rozsławił, a mianowicie za pomocą takiego artysty jak Leonardo da Vinci. Kliknęło? Myślę, że już niektórym mogło faktycznie przyjść do głowy, dlaczego właśnie ten gronostaj. No właśnie, dama z gronostajem. Jeden z najsłynniejszych obrazów świata, jedno z największych dzieł Leonarda da Vinci, który przecież właśnie jest taką, no, dumą Włochów. Trudno się im dziwić, szczerze mówiąc. Gronostaj na tym obrazie, dama z gronostajem, symbolizował czystość, niewinność i honor. No i właśnie tam był to taki uroczy, malutki stworek, który nawiązywał do ukochanej księcia Ludowika Sforcy, bo Sforcowie mieli taki właśnie symbol gronostaja, głównie ze względu na order gronostaja, który otrzymał książę Sforca. I to go uczyniło takim symbolem dworskiej elegancji i cnoty. Dodatkowo mamy także, no właśnie, gronostaj jako symbol płodności i macierzyństwa, więc tak naprawdę właśnie w kontekście samego Mediolanu, nawet nie tyle Włoch, co samego Mediolanu, który jest przecież jednym z miast gospodarzy całego turnieju olimpijskiego, no to rzeczywiście te gronostaje mają sens. No bo właśnie w okolicach Mediolanu, w Mediolanie, gdzie był dwór Sforców, dodatkowo też między innymi pracował Da Vinci, chociaż wydaje mi się, że akurat Da Vinci się z samym Mediolanem mniej kojarzy. Natomiast jego obraz rzeczywiście można tutaj podciągnąć pod tę taką dumę włoską i to pochodzenie, bo rzeczywiście sam wybór i sama symbolika tych maskotek, czyli Tiny i Milo, rzeczywiście ma do tego nawiązywać, do takiego ucieleśnienia przez nie włoskiego ducha. Nie wiem, czy ja to do końca tak czuję, no w każdym razie są to bardzo, bardzo urocze maskotki. Tak jak już mówiłam, są przezabawne, są bardzo ładnie też zaprojektowane, bo trzeba wspomnieć, że czasami, no szczególnie w tych latach współczesnych może, te maskotki nie wyglądają tak do końca miło i przytulnie. Nie są takie, powiedziałabym, ciepłe, nie są takie... Ciężko mi to ubrać w słowa, ale mam wrażenie, że wiecie, o co mi chodzi, jak o tym mówię, że te współczesne pluszaczki nie zawsze są takie, po angielsku to by było takie appealing, takie przyjemne, zachęcające do patrzenia, do zabawy. Są jakieś takie troszkę czasami dziwaczne, albo takie za bardzo ugłaskane, za bardzo takie w 3D, trochę taki kazus współczesnych animacji, tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o Tinę i Milo, to akurat muszę tutaj przyznać, że są to jedne z chyba najbardziej uroczych maskotek olimpijskich, jakie widziałam. I tu nie chodzi tylko o zimowe igrzyska olimpijskie, ogólnie o igrzyska. I naprawdę są przekochane, więc jeżeli nie widzieliście jeszcze Tiny i Milo, no to bardzo, bardzo Was zachęcam, żebyście sobie obczaili, mówiąc kolokwialnie, jak one się prezentują. naprawdę te szerokie uśmiechy, te takie ucieszone oczka, te małe takie łapcie, które są tam po boczkach i te ogonki i te uszka takie malutkie, okrągłe, jak one sobie jeżdżą na nartach i się bawią, to naprawdę jest przekochane. No i ogólnie można by powiedzieć, że temat jest zakończony, ale myślę, że taką ciekawostką będzie to, jak przyjrzymy się ogólnie historii maskotek olimpijskich. Wydaje mi się, że raczej się o tym nie mówi tak często. Raczej się wspomina o maskotkach w kontekście, kiedy mają być właśnie wybrane, kiedy mają być ogłoszone. No i potem, kiedy dzieje się już na tych olimpijskich arenach, bądź też na arenach innych zawodów międzynarodowych bądź krajowych, no to dopiero wtedy wspomina się z powrotem o tych maskotkach, a potem jakoś ten temat ucicha i jakoś te maskotki, pluszaczki przechodzą jakoś tak do niebytu. I to jest bardzo smutne. Wydaje mi się, że raczej powinniśmy częściej do nich wracać. I to nie tylko na poziomie takim klubowym, no ale też i międzynarodowym, no bo przecież jest to jakiś symbol, jest on związany z kulturą, z historią danego państwa, w którym odbywa się jakiś turniej. No i myślę, że warto o tym pamiętać. Po raz pierwszy maskotka olimpijska pojawiła się w 1968 roku, właśnie na zimowych igrzyskach olimpijskich w Grenoble we Francji. I od tamtej pory na każde igrzyska projektowana jest co najmniej jedna maskotka. To jest też właśnie ciekawe, że nie zawsze musi być to jedna postać, tak jak też w tym przypadku mamy dwie, ale bywały takie igrzyska, gdzie były ich trzy, a nawet cztery, więc no całkiem tłoczno. Zazwyczaj te maskotki to zwierzątka, głównie te charakterystyczne dla danego regionu, ale nie tylko, bo niektóre też bywają takie bardziej przypominające człowieka, albo jakiś konkretny przedmiot lub symbol. Natomiast wydaje mi się, że te, które są na bazie zwierzątek, są najbardziej takie łatwe do zapamiętania, ale też najłatwiejsze do kochania. No bo cóż, nasi bracia mniejsi są absolutnie przekochani, są cudowni. Ja też uwielbiam zwierzątka, no może nie wszystkie, chociaż nie ukrywam, że chociaż nie jestem fanką na przykład karaluchów, no to ten karaluch, który był chociażby w tej bajce Wall-E, no był przekochany. Więc jeżeli odpowiednio się przedstawi jakieś zwierzę, to naprawdę można się przekonać, że jednak nasza miłość do tych różnych stworzonek nie ma granic. Wracając do tematu maskotek, to po raz pierwszy tak na masową skalę wykorzystywaną maskotką był niedźwiadek Misza, który pojawił się podczas letnich Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w 1980 roku i on był nie tylko podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk, ale także pojawił się w filmie animowanych, no i na oficjalnych produktach handlowych. No i myślę, że jest to rzecz, która funkcjonuje bardzo dobrze po dziś dzień. No i tak stwierdziłam, że zrobimy sobie taki króciutki przegląd tych maskotek Igrzysk Olimpijskich. No i ze względu na to, że mamy piękną zimę, no i mówimy sobie o tych maskotkach w kontekście nadchodzących igrzysk zimowych, no to właśnie tymi zimowymi się zajmiemy. Pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie z maskotką, czyli te z Grenoble, i mieliśmy takiego narciarza Szusa. Dalej mamy Sapporo i mamy niedźwiedzia Takuchana. Dalej mamy Innsbruck, gdzie był bałwan o bardzo oryginalnej nazwie Schneemann, czyli po prostu bałwan. Bałwan o imieniu bałwan. Cudownie. Dalej mamy zimowe igrzyska olimpijskie w Lake Placid i tam był shop pracz o imieniu Roni. I w ogóle pochodzenie tego shopa jest bardzo urocze, bo kształt jego twarzy miał właśnie nawiązywać do czapki i gogli używanych przez zawodników, więc myślę, że jest to takie bardzo urocze skojarzenie i przypomina nam, że czasami jaki pan taki kram, zwierzątka niewiele różnią się od nas, a my od nich. Dalej mamy kolejne zimowe igrzyska olimpijskie i już rok 1984, Sarajewo. I tu mamy małego wilka Wódźko. Dalej mamy igrzyska w Calgary i tu były dwa niedźwiedzie polarne, Heidi i Howdy. No wiadomo, myślę, że nie muszę wyjaśniać, dlaczego Kanada i niedźwiedzie polarne. Potem mamy igrzyska w Albertville i tutaj uwaga, uwaga, odchodzimy od uroczych zwierzątek i bałwanków. Z jakiegoś powodu wybrano człowieka gwiazdę. Nie wiem, co mieli w głowach organizatorzy i dlaczego tak. Jeszcze się nazywała Magic. No ja nie wiem, naprawdę. Tutaj mam wyjaśnienie, że kanciasty kształt symbolizował wagę techniki w sporcie. kanciasty to mi się kojarzy, nie wiem, z kanciastoportem, z punchbobem albo z ukrytym polskim w piosence MC Hammera. No nie wiem, no jakoś, ja nie wiem, czy mi się kanciasty kojarzy z zimą. Gdyby ta kanciastość była wyjaśniona na przykład, nie wiem, na płatku śniegu, no to prędzej bym się zgodziła. Albo może na jakieś bryle lodu. O, na przykład bryła lodu. Albo może jakiś taki sopel ciekawy. No ale człowiek gwiazda? Już lepiej Gwiazdor albo Dziadek Mróz, no to by miało większy sens. No ale trudno, no tak, tak było, no już nie zmienimy tej przeszłości dziwacznej. Dalej mamy Lillehammer, no i tutaj już mamy wreszcie normalniejszą taką maskotkę, bo mamy dwoje norweskich dzieci, które były ubrane w stroje narodowe i pokazywały piękne bogactwo kultury norweskiej, Hekon i Kristin. Potem mamy igrzyska w Nagano, a więc powrót do Japonii. I mamy The Snowlets, czyli cztery sowy śnieżne, które miały symbolizować cztery różne żywioły. Tsuki, Noki, Leki i Tsuki. Tsuki w tym wypadku nie oznacza księżyca, ale coś się blisko, bo żywioł wody, Leki to ziemia, Noki powietrze i Tsuki to ogień. Dalej mamy igrzyska w Salt Lake City i tutaj mamy trzy różne zupełnie maskotki. Nie tak jak w Nagano, cztery te same tak naprawdę, a tutaj mamy kojota Coppera, zająca amerykańskiego Powdera i niedźwiedzia Cole'a. Dalej mamy Turyn, a więc po raz kolejny Włochy. I tutaj mamy taką humanoidalną śnieżkę i kostkę lodu. No właśnie, czyli typowe zimowe sprawy. I tu przechodzimy do Vancouver, 2010 rok i też mamy trzy zupełnie inne postaci. Mitycznego niedźwiedzia morskiego Migę. Dalej mamy świstaka z Vancouver, Muk Muk. Myślę, że to absolutnie fantastyczna nazwa. Do tego jest Kwaci, który był, uwaga, wielką stopą. Zupełnie nietypowa sprawa, ale wydaje mi się, że jednak w kontekście i zimy, chociaż bardziej Yeti może, no ale często Yeti i wielka stopa bywają jakby zamiennie stosowanym określeniem, więc zupełnie nietypowo, ale naprawdę bardzo ciekawie. Kolejnymi igrzyskami olimpijskimi były te w Soczi w 2014 roku. Jeżeli chodzi o maskotki, to mieliśmy leoparda, zajkę i miszkę. Czyli oczywiście lamparta, zajączka i niedźwiedzia polarnego, a więc znowu niedźwiedź polarny, ale w troszkę innej odsłonie. I uwaga, uwaga, Korea, a więc w moim przypadku jest akcent koreański. Nareszcie zimowe igrzyska olimpijskie w 2018 roku odbywały się w Pjongczangu. Nie mylić z Pjongjangiem, który jest na północy. Pjongczang w Korei Południowej, wszystko się zgadza. I tu mieliśmy białego tygrysa Suhoranga. Horang to po prostu horangi, w zasadzie to po prostu tygrys, a więc też troszeczkę podobna sytuacja jak z tym bałwanem, to tutaj był tygrys. Natomiast pówko Suho oznacza ochronę, a więc ten tygrys miał być takim zwierzątkiem, taką maskotką, które miało sprawować ochronę nad przebiegiem igrzysk, więc naprawdę taki, myślę, bardzo miły symbol. No i te niedawne igrzyska olimpijskie, ostatnie, czyli igrzyska w Pekinie, 2022 rok. No i myślę, że tutaj nie mogło być za bardzo innego kandydata, bądź też innej kandydatki, a mianowicie panda. Bing Duen Duen. Myślę, że taki z jednej strony może mało kojarzący się z zimą, ale bardzo kojarzący się z Chinami zwierzaczek, więc jak najbardziej wydaje mi się, że jest to właściwe. No i teraz będziemy mieli właśnie białe gronostaje, Tine i Milo. Co ciekawe, tutaj znalazłam akurat, że tylko Tina, czyli właśnie ten zimowy gronostaj jest podany jako oficjalna maskotka. Natomiast rzeczywiście może to być ze względu na to, że Milo będzie bardziej tutaj kojarzona z tymi igrzyskami paralimpijskimi ze względu na swoją taką brakującą łapeczkę. No niestety. Ale za to ma ogonek, dzięki któremu chodzi. Hasa jest wesoła, jest milutka. No i myślę, że sobie jak najbardziej poradzi. Tak sobie myślę, że te takie maskotkowe tematy to jest z jednej strony rzecz, która z jakiegoś powodu się bardzo związała ze sportem, a jakoś tak mamy tendencję do zapominania o niej. Może dlatego, że sport kojarzy nam się z taką twardą grą, ostrą rywalizacją i troszeczkę zapominamy o tym, że można miło, można przytulnie i można tak jednocząc się wszyscy razem. Maskotki mogą nam o tym przypominać. Poza tym też są takim, myślę, dobrym elementem tego, aby też dzieci móc zainteresować sportem, no bo rzeczywiście jest taki troszeczkę kryzys, jeżeli chodzi o oglądalność, o zainteresowanie igrzyskami olimpijskimi. Głównie dlatego, że jest to turniej, na który trzeba czekać, a z racji tego, że teraz mamy wszystko już w tej chwili, no to ciężko nam raczej się tutaj uzbroić w cierpliwość i te 4 lata, które wydają nam się tak długo, że trzeba tyle odczekać. No a ja mam wrażenie, że po prostu mrugnięcie okiem i nagle z Pekinu przenosimy się już do Mediolanu i do Cortiny. No i właśnie te harce Tiny i Milo będziemy mogli sobie oglądać. Mam nadzieję, że ten nietypowy podcast nie wytrąci Was za bardzo z równowagi i że takim będzie miłym wprowadzeniem do tej tematyki zimowych igrzysk olimpijskich, no bo powolutku będziemy coraz częściej do nich nawiązywać. Zapiszcie sobie datę w kalendarzu, 6 lutego, czyli oficjalny start zimowej fety, zimowej rywalizacji. Na stokach, skoczniach, lodowiskach, naprawdę nie mogę się już doczekać. Nie wiem, czy wręcz nawet bardziej nie wolę tych igrzysk zimowych, no bo przecież mamy tak piękne sporty, jak chociażby łyżwiarstwo figurowe. My mamy takie fantastyczne zawody, jak chociażby rywalizacja w curlingu, czyli te słynne czajniki, a więc jest trochę poważnie, trochę takim żartem, może takim lekkim dowcipem, ale myślę, że będzie bardzo miło. Tak więc, no cóż, śledźcie, moi kochani, przygody Tiny i Milo. Ja też będę to robić. No i, no nie wiem, wydaje mi się, że chyba ulegnie we mnie jakaś taka moja ta słabość do pluszaczków i może sobie sprawię jakiś gadżecik z takim uroczym gronostajem. No cóż, mam nadzieję, że jednak uda mi się powstrzymać i zostawię sobie Tinę i Milo bardziej w moich wspomnieniach, bo już robi mi się troszkę ciasno w pokoju. Jeżeli tak jak ja kochacie pluszaki, no to tak jak mówię, koniecznie śledźcie przygody 2 włoskich gronostajów i też koniecznie zaglądajcie na naszą stronę internetową, a także słuchajcie Akademickiego Radia Luz, bo będzie o tych zimowych igrzyskach coraz głośniej.